cieszę się, że mogę tu być. Daliście mi trudny temat, nie powiem. Bo cóż tu mówić o modlitwie małżeńskiej, jak się jest zakonnikiem i ma się problem z modlitwą zakonną. Natomiast przyszła mi taka myśl, kiedy rozmyślałem na ten temat, że nie wiem do końca, czy jest coś takiego jak specyfika modlitwy małżeńskiej. Ponieważ doszedłem do wniosku, że modlitwa małżeńska to jest pewną odmianą modlitwy wspólnej, wspólnotowej. I tak naprawdę chcę Wam dać parę myśli na temat w ogóle modlitwy. Może pewne rzeczy wspomnę na temat modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, ale takie one będą, aż głupio to zabrzmi, oczywiste według mnie, oczywiste dla Was. Ale może to jest dobrze, w rzeczach oczywistych należy często mówić, bo one najszybciej nam uciekają. Więc ta właśnie modlitwa małżeńska to jest jeden z rodzajów modlitwy wspólnej, gdzie Jezus, jak słyszymy, mówi, gdzie dwaj albo trzej się zbiorą, tam ja jestem pośród nich. I On nie mówi, czy to są małżonkowie, czy to są ktokolwiek inne. Więc jest to modlitwa wpleciona jakby. Ważna rzecz, którą mam wrażenie, że wielu ludzi zapomina, to jest to, że modlitwa wspólna, modlitwa wspólnotowa karmi się modlitwą indywidualną. Tu jest akcent, to bym bardzo mocno powiedział. To znaczy, że modlitwa małżeńska i modlitwa rodzinna według mnie nie może zastąpić modlitwy osobistej. To znaczy, ja muszę mieć w swoim domu, w swojej rodzinie czas na to, żeby móc się samodzielnie pomodlić, niezależnie ile czasu na to przeznaczę. O czasie powiem jeszcze potem. To jest to, co już pewnie tu kiedyś mówiłem, stary mój przykład. Trudno wnieść do modlitwy coś, czego nie mam. Tak? Z próżnego to i Salomon nie naleje. Tak? Jeśli moje życie modlitwy leży kompletnie, to co ja wniosę do modlitwy wspólnej? Jak przyjście na agapę, słynny przykład, prawda, i z myślą, że ktoś inny coś przyniesie, to ja już nie mówię, ja tylko wezmę i będę jadł. Na to bardzo duży nacisk kładę. Żeby pójść dalej, zobaczyć różne aspekty i to, co się na modlitwie dzieje, to trzeba by pewnie najpierw powiedzieć, co to jest modlitwa. I nic nowego Wam nie powiem i Wy to doskonale wiecie, co to jest modlitwa. Wiadomo, że modlitwa to jest relacja z Panem Bogiem, to jest spotkanie z Nim, to jest dialog, komunikacja, kontakt z Panem Bogiem. A więc z naszym Stwórcą, z naszym Panem, z naszym Ojcem, to znaczy z kimś, kto daje nam życie, kto nieustannie się o nas troszczy, ktoś, kto stwarza nas na nowo każdego dnia poprzez ludzi, poprzez wydarzenia, poprzez też spotkanie z Nim. Skoro tak, skoro modlitwa jest relacją z Panem Bogiem, to kolejna ważna rzecz, obraz Pana Boga. Każdy z nas musi sobie zadać w pewnym momencie naszego życia i tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej, to pytanie, kim jest dla mnie Bóg? Jaki obraz noszę Go w sobie? Ponieważ według mnie, to jest moje odkrycie moich osobistych rekolekcji tegorocznych, od tego, jaki mam obraz Pana Boga w sobie, tak będzie wyglądać moja relacja z Nim. Szczególnie moja modlitwa osobista, ale także modlitwa wspólna. Od tego, jakie mamy obrazy Pana Boga, w taki sposób ta relacja będzie z Bogiem wyglądać. To znaczy, trzeba siebie zapytać bardzo mocno, kim jest dla mnie Bóg. Czy może jest dla mnie prokuratorem, sędzią, policjantem? Czy może jest ojcem? Czy może jest kimś, kto czyha na moje życie, czyha na moje upadki, na moje grzechy, po to, żeby zaraz potem dać mi po głowie, w jakikolwiek sposób. To, że dostajemy po głowie, jakby zrzucając winy na Pana Boga, to możemy odczytywać z różnych wydarzeń naszego życia. No coś nam się nie powiedzie, to ja mogę sobie pomyśleć, oho, to był grzech, widocznie Pan Bóg mi tu daje po głowie. Kij, marchewka, nagroda, kara. Tak? Czy ja taki mam obraz Pana Boga, czy może mam jako ojca, który no jest rzeczywiście ojcem, który nie patrzy na moje błędy w taki sposób. Który nie czyha na moje życie. Nie boję się tego tak powiedzieć, to jest mocno powiedziane. Czyha na moje życie. Ale jest bardzo wielu ludzi, którzy tak patrzy na Pana Boga. Który czyha na moje życie. Czy traktuje Go jako miłosiernego Ojca, Pana, który nie chce mojej śmierci, nie chce mojego pognębienia, ale mojego dobra. To jeśli chodzi o obraz Pana Boga we mnie, ale o tyle ma to bardzo głębokie przełożenie w małżeństwie, że nasz obraz Pana Boga, nas jako rodziców, jako małżonków będziemy przekładać na dzieci. I dzieci zobaczą takiego Pana Boga, jakiego my im przedstawimy. Dlaczego? Ponieważ takie małe dziecko jak to na przykład, ona nie ma myślenia abstrakcyjnego. Jemu można mówić o Panu Bogu, można do Niego przemawiać. Ale ono teraz zupełnie dla niego to jest abstrakcja. Nic nie wie na ten temat. Dla niego Pan Bóg i miłość Pana Boga przychodzi przez rodziców. Można powiedzieć inaczej, ktoś to kiedyś tak powiedział, że dla takiego dziecka Bogiem są jego rodzice. Do czasu, w którym ono nie zacznie samo myśleć, reflektować na ten temat, doświadczać, rozumieć pewne słowa. Czyli myślę, że tutaj jest bardzo ważne i warto, żebyście sobie mocno dali sprawę z tego, jaki my mamy obraz Boga, jaki każdy z nas jako małżonków ma obraz Pana Boga, jaki mamy wspólny i jaki ten obraz przekazujemy naszym dzieciom. Uważam, że tutaj jest bardzo duża odpowiedzialność ciąży na rodzicach, właśnie przekazując taki obraz, a nie inny. Chcę przedstawić teraz po takim wstępie parę takich podstawowych elementów dotyczących modlitwy w ogóle i myślę, że to będzie powtórzeniem. Ja to tak bardziej potraktuję. Może bardziej usystematyzowane. Jeśli chodzi o modlitwę małżeńską, to myślę, że takim wzorem pewnej modlitwy, choć znalazłoby się więcej, jest na przykład modlitwa z Księgi Tobiasza z 8 rozdziału, 5 wers i następne. Kiedy Tobiasz i Sara modlą się tuż po zaślubinach, żeby ich małżeństwo było czyste, żeby prowadziło do Boga. Ważnym elementem, na który chcę zwrócić uwagę w tym tekście, jest to, że ta modlitwa jest skoncentrowana całkowicie na Panu Bogu. I ma tam kilka takich wymiarów. To jest szczególna modlitwa, to trzeba powiedzieć jasno. I trzeba rozumieć kontekst Księgi Tobiasza i rozumieć to, co było przed tą modlitwą i tak dalej. W tej modlitwie jest wątek uwielbienia Pana Boga, dziękczynienia Mu, jest wątek anamnezy, czyli przypominania Ty, Panie, tak jak Abrahama, Izaaka, Jakuba i tak dalej. Jest cały wątek przypominania, to jest bardzo ważna rzecz na modlitwie. Jak wsłuchujemy się w mszę świętą, to jest anamneza, bardzo dużo tam jest anamnezy, przypominania tego, co w wieczerniku i innych wydarzeń. I myślę, że w tej modlitwy, ale też w każdej jakby innej, możemy wyróżnić takie cztery elementy, można powiedzieć rodzaje modlitwy, które doskonale znamy. To jest modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby. Modlitwa uwielbienia to jest dla mnie najbardziej bezinteresowna modlitwa, ponieważ zasadniczo nie ma tam, że jest za coś. W tej modlitwie nie uwielbiamy Pana Boga zasadniczo, czy może nie powinniśmy, nie wiem jak to określić, za coś, tylko bo jesteś taki, bo tak działasz, bo tak pomagasz, bo tak czynisz dla mnie, bo. Jest to, uważam, najbardziej bezinteresowna modlitwa z tych wszystkich modlitw, które wymieniłem. Aczkolwiek tutaj też występuje ta anamneza. Drugi rodzaj modlitwy, dziękczynienie. Dziękczynienie, żeby było, że tak powiem, skuteczne, też wymaga anamnezy. Ja muszę pamiętać, że Pan Bóg wyświadczył mi dobro. Żeby to pamiętać, to ja muszę to zobaczyć. To znaczy, ja potrzebuję też oczu. To znaczy, by dziękować Panu Bogu, to ja muszę widzieć Jego działanie w moim życiu. Trudno dziękować, jeśli moje życie przebiega tak bezrefleksyjnie, bez świadomości. Trudno dziękować, bo ja nic nie zobaczę wtedy. A będziemy widzieć Boże działanie w naszym życiu wtedy, kiedy też nie będziemy się Boga bać. Kiedy się Boga boję, to ja się wycofam i nie będę chciał zobaczyć, że pewne wydarzenia z mojego życia to jest Jego dzieło. I tutaj znów wraca obraz Pana Boga. Kim On dla mnie jest? Czy ja się przypadkiem Boga nie boję z jakiegoś powodu? Modlitwa prośby, trzeci rodzaj modlitwy, która występuje bardzo dużo w Piśmie Świętym i Pan Bóg chce, żebyśmy prosili, ale nie jak poganie. Bardzo często to występuje na kartach Pisma Świętego, że Pan Bóg nie chce, abyśmy prosili jak poganie. Na zasadzie wrzucę monetę i ma wyskoczyć napój. Nie na zasadzie magicznej ta modlitwa prośby ma być. Lecz, tu mówi święty Paweł w jednym ze swoich listów, proście z dziękczynieniem. To znaczy z wiarą, że ta prośba już została wysłuchana. Od nas zależy, w jaki sposób, znaczy przyjęcie tej prośby, przyjęcie tego, co Pan Bóg chce nam dać. Bo moje osobiste doświadczenie jest takie, że Pan Bóg nie zawsze daje nam w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Aczkolwiek też moim głębokim doświadczeniem jest, że Pan Bóg naprawdę odpowiada na głębokie pragnienia naszego serca. Nie na kaprysy, nie na to, co zewnętrzne, nie na zachcianki. Na głębokie pragnienia mojego serca. Jeśli ja pragnę miłości, jeśli ja pragnę szczęścia, jeśli ja pragnę dobra w sobie, głęboko gdzieś tam, to Pan Bóg odpowie na to, mogę powiedzieć, na pewno. Jak? Nie wiem. Każdy indywidualnie musi to odczytać przez swoje życie. Dlatego też w tej modlitwie prośby potrzebna jest wolność. Bardzo duża wolność w przyjmowaniu tego, co Pan Bóg mi daje. Możemy powiedzieć, czy Bóg wysłuchał Jezusa, który modli się w ogródku, oddal ode mnie ten kielich? Możemy powiedzieć po ludzku, że nie wysłuchał tej prośby. Mało tego, dał bardzo duży kielich do wypicia. Ale Jezus dodaje tam, znamy te słowa, nie moja, lecz Twoja wola. Kiedy Jezus modli się o kielich, to tak naprawdę modli się o zwycięstwo. I to zwycięstwo przyszło. Może jest paradoksalny, inny sposób, niż my to sobie wyobrażamy, niż byśmy chcieli. Bo być może chcielibyśmy, żeby On zwyciężył w taki sposób, jak go kusili do tego stojący pod krzyżem. Zejdź z krzyża, o, uwierzymy. Zejdź z krzyża, a będziemy Cię chwalić, wielbić. Zobaczymy wtedy, że jesteś Bogiem, a nie wtedy, kiedy umrzesz. I ostatnia modlitwa przeproszenia, modlitwa przebaczenia. Uważam, że to jest ważna modlitwa, ponieważ ta modlitwa oczyszcza nasze serce i pozwala nam komunikować się z Bogiem, czy pozwala oczyszczać te komunikacje bardzo często. Tak między Bogiem a nami, jak na przykład między małżonkami, między rodzicami a dziećmi. Cała ta modlitwa ma być w takiej postawie zawierzenia. Zawierzenia Bogu swojego życia, to znaczy chodzi tu o całe życie moje. Że nie wydzielam fragmentów mojego życia, które chcę oddać Panu Bogu. Jeśli modlitwa ma być rzeczywiście szczera, otwarta, to ja nie będę zatrzymywał niczego dla siebie. Chcę się modlić i chcę oddawać swoje życie całkowicie. Teraz kilka takich uwag czy punktów na temat formy zewnętrznej modlitwy, która uważam, że jest bardzo ważna. Nie możemy zapomnieć, że jesteśmy ludźmi, że mamy ciało, że mamy potrzeby, że potrzebujemy się wyspać, potrzebujemy się najeść. Jak to ktoś kiedyś powiedział, trudno bezdomnemu, głodnemu mówić o Chrystusie. Trzeba go najpierw nakarmić, trzeba mu najpierw dać jakieś schronienie. I chyba dużo w tym jest racji. Nasza modlitwa również tego potrzebuje. I teraz takie kilka miejsc, myślę, ważnych. Po pierwsze, czas. Czas modlitwy. My żyjemy w czasie. Czas, można inaczej powiedzieć, to jest nasze życie. Czas równa się życie. I myślę, że Pan Bóg przede wszystkim chce naszego czasu. Jemu nie zależy na takiej formie modlitwy, czy na innej, czy się będę modlić brewiarzem, różańcem, charyzmatycznie, niecharyzmatycznie, jakkolwiek. Uważam, że to jest druga rzędna sprawa. Pierwsza rzecz, którą Pan Bóg oczekuje od nas, to jest dać Mu czas. To znaczy dać Mu swoje życie. Chcę, byśmy dali Mu ten czas, nawet wtedy, kiedy nie chcemy, kiedy czujemy pustynię. Jakiś czas temu mówiłem tutaj o rozeznawaniu duchów. Kiedy przyjdzie strapienie duchowe i kiedy tak naprawdę odpycha mnie od modlitwy, a nie ciągnie do niej, dać mu czas nawet wtedy. Ale to nie oznacza, że mam się modlić cały czas, bo jest to w pewien sposób niemożliwe dla nas ludzi. Modlić się cały czas. Myślę, że nawet w zakonach kontemplacyjnych tego nie ma. Śpią 8 godzin, przynajmniej 7, 8, może 6, nie wiem. Nie wiem, ile śpią karmelitanki. Jedzą, pracują w ogrodzie, wyszywają. Robią różne inne rzeczy, więc nie cały czas się modlą, choć modlą się dużo. Lecz trzeba powiedzieć, że o ile nie mam się modlić cały czas, to moje życie ma być zakorzenione w modlitwie. Moje życie, to czym żyję na co dzień, te problemy, zmartwienia, radości, troski, obowiązki, mają być zakorzenione w modlitwie, czyli obecne w tej modlitwie, inaczej, mówiąc tak bardziej po ludzku. I modlitwa ma mnie do mojego życia wyprowadzać. Czyli nie ma być takiej schizofrenii duchowej, niektórzy taką uprawiają, że modlitwa sobie, a życie swoje, sobie. Tu się modlę, mogę być nawet radosny na modlitwie, szczęśliwy. Nie wiem, czy czasem, myślę, że grupy charyzmatyczne mogą mieć takie niebezpieczeństwo, znaczy nie same grupy, tylko niektórzy ludzie z tych grup. Przyjdą na spotkanie, wspaniale, modlę się, ręce do góry, kiedy wiem, że tak naprawdę mam takie problemy, kiedy mam taki dół, kiedy jest mi tak źle, ale nie chcę pokazać tego na zewnątrz, bo cała grupa się modli tak wspaniale, tak podnieśle, no więc ja nie będę im psuł nastroju, nie będę tam wprowadzał czegoś swojego i tak dalej, i tak dalej. Tylko że po pewnym czasie w człowieku zrobi się takie pęknięcie, rozdzielenie modlitwy od życia. Stanie się to takie trochę, bo teraz gdzie jest Pan Bóg w tym wszystkim? Jeśli jest w moim życiu, to dlaczego modlitwy tam nie wprowadza? I dlaczego mojego życia nie wprowadzam do modlitwy, jeśli wierzę, że Pan Bóg jest i tu, i tu. Ponieważ, to jest też ważna rzecz, czas modlitwy i czas życia to nie są dwa różne czasy. To jest jeden i ten sam czas naszego życia. One mają się przenikać. Poświęcenie czasu Panu Bogu to jest właśnie poświęcenie. To jest oddanie coś ze swojego życia. Bo ja tego czasu już nie zużyję na nic innego. Więc jest tu coś z krzyża, jest tu coś z ofiarowania się. Mówię, szczególnie wtedy, kiedy czuję, że zupełnie mi się nie chce, kiedy zupełnie czuję, że to nie jest dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy mam strapienie. Ale kiedy Bóg będzie dla mnie kimś ważnym, znów odwołuję się do obrazu Pana Boga i tego, jak go będę traktował. Jeśli ja się go będę bał, to oczywiście czas modlitwy będzie pewnym pęknięciem i będę trochę uciekał też od modlitwy. Ale jeśli Bóg jest dla mnie kimś ważnym, to poświęcę Mu ważny czas mojego dnia. nie ostatnie 3 minuty przed zaśnięciem, kiedy jestem zdolny zrobić taki mniej czy bardziej poprawny gest krzyża i powiedzieć, niech Cię Panie nawet sen nasz chwali. To może raz, prawda, może być, tak? Bo wrócę z jakiejś tam imprezy, z wesela czy z czegoś, no i naprawdę nie mam sił i nie ma co tutaj cudować. Ale jeśli to się stanie moją codzienną modlitwą, to daleko mnie to nie doprowadzi w życiu duchowym. Ważne tutaj w tym wszystkim jest też dobre planowanie dnia, a najlepiej tygodnia, kiedy ja widzę, jakie mam obowiązki, gdzie mam czas wolny, gdzie ktoś może zająć się dziećmi, że ja będę mieć chwilę czasu dla siebie i będę nawet 10 minut, nawet 5, nawet 15, nie wiem ile, poświęcić na swoją osobistą modlitwę. Wybieram naprawdę najlepszy czas dla Pana Boga. Najlepszy czas. Oczywiście nie taki, że najlepszy czas to jest o godzinie 11, kiedy jest środek mojej pracy, więc rzucam robotę, niech się szef martwi, ja muszę iść teraz na modlitwę, bo to jest najlepszy czas. Oczywiście, że nic z tych rzeczy. Są obowiązki, jest praca. To tyle, jeśli chodzi o czas. Miejsce. Niektórzy zarzucają, szczególnie katolikom myślę, to, że strasznie przywiązali się do pewnych miejsc. Że tworzą jakieś sanktuaria, czy tworzą jakieś miejsca specjalne. I z jednej strony trzeba powiedzieć, że nasza religia, jako religia objawiona, jest przywiązana do osoby, a nie do miejsca. Bóg się przedstawia w Starym Testamencie jako Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, ojców, patriarchów, osób, a nie Bóg Jerozolimy, nie Bóg Sychem, czy nie Bóg Berszeby, czy czegoś tam jeszcze. To jest pierwsza uwaga. Bóg, który jest Bogiem osoby, to znaczy, gdzie ja jestem, tam jest ze mną Bóg. I tak należałoby Boga przeżywać. Moje miejsce spotkania z Bogiem może być tam, gdzie jestem teraz. Ale mamy drugi motyw, który również w Piśmie Świętym występuje. I tutaj myślę, trzeba złapać pewną równowagę. Mianowicie na przykład Abraham, ale też Jakub. Może bardziej to na przykładzie Jakuba widać. Jak ukazuje mu się Pan Bóg, na przykład słynna jego wizja, sen, drabiny do nieba, prawda? Podłożył sobie kamień pod głowę i tam mu się to przyśniło. Rano wstaje, budzi się, naprawdę na tym miejscu jest Pan. Miejsce to jakby zieje grozą pewną, w pewien sposób, taką można powiedzieć bojaźnią Bożą. Rozlewa oliwę na kamień, mówi, to jest stella dla Pana. To jest miejsce, które On sobie wybrał na spotkanie ze mną. I ja to tak odczytuję. I znów, ponieważ jesteśmy osobami cielesnymi też, mamy oczy, mamy zmysły, to potrzebujemy miejsca. Potrzebujemy takiego miejsca, w którym będziemy czuli, będziemy doświadczali, że Pan chce z nami się tu specjalnie spotkać. Dlatego, myślę, katolicy stawiają kościoły, objawienia, które były również jakby w ten nurt się wpisują. Pan Bóg wybiera pewne miejsca jako specjalne. Czemu? Nie potrafię tego do końca wyjaśnić. Pewnie trzeba zostawić margines na tajemnicę, ale jest to bardzo mocno w Piśmie Świętym i myślę też w naszym doświadczeniu. Dlatego myślę, że w naszej modlitwie osobistej, może szczególnie rodzinnej, małżeńskiej, warto znaleźć takie miejsce w domu. Oczywiście jak mamy malutki domek, małe mieszkanie, jakieś 2 pokoje ze ślepą kuchnią, to pewnie trudno tam coś specjalnie wydzielić. Ale może warto mieć taki malutki kącik, gdzie będzie jakiś obrazek, który pomoże naszym oczom się skupić, kiedy przyjdą rozproszenia. Może jakąś świeczkę mało, może latem, jak jest ciepło, wysłać dzieci, żeby jakieś kwiaty przyniosły, cokolwiek, coś, co też je zaangażuje, żeby mieć taki swój kącik, w którym czujemy, że tu nam modlitwa w jakiś sposób idzie. Ignacy w ćwiczeniach duchownych o tym też dużo mówi. Jak znajdę to miejsce, gdzie doświadczam Pana Boga, to się tego miejsca trzymam. Będzie kaplica, oratorium, swój pokój, cokolwiek. Dlatego myślę, że warto mieć takie miejsce, warto sobie znaleźć takie miejsce, które no, będziemy mogli nazwać naszą górą przemienienia. Pan Bóg tam będzie chciał do nas mówić i tam będzie nas przemieniał w pewien sposób. Kolejna rzecz, gesty. Gesty postawy na modlitwie też są ważne. Z tej samej przyczyny, jesteśmy ludźmi. Z jednej strony te gesty pomagają nam wyrazić to, co aktualnie czujemy, co doświadczamy. Tu wychodzi ta, co już wspomniałem, schizofrenia, że czuję się fatalnie, ale mimo to tak. Gesty mogą mi pomóc wyrazić to, co czuję. I kiedy czytamy psalmy albo inne modlitwy, których jest mnóstwo w Starym Testamencie, ale też i w Nowym, to tam widać. No, psalmiści bardzo ładnie to pokazują. Lamenty pewne. Panie, dlaczego nas opuściłeś? Wręcz no, domagają się od Pana Boga, żeby coś zrobił, bo jest trudna sytuacja. Ale też widzimy Dawida po odzyskaniu Arki Przymierza, kiedy on idzie przed Arką i tańczy. Pokazuje gestem to, co czuje. Pan Bóg jakby wraca na swoje miejsce w jego życiu. Myślę też, że gesty z jednej strony pomagają wyrazić to, co czujemy, ale z drugiej strony mogą nam pomóc zobaczyć czy doświadczyć tego, że Pan Bóg jest pośród nas. i na takim spotkaniu modlitewnym, ale również w naszej modlitwie jakiejś małżeńskiej, rodzinnej, w domu, no kiedy Pan przychodzi do nas z radością, to owszem, możemy się uśmiechać, ale może niekoniecznie będziemy potrafili ten uśmiech rozczytać. Dlaczego ktoś się uśmiecha albo śmieje, nie wiadomo. Mogą nam pomóc w tym gesty rąk czy jakieś inne gesty. Zresztą liturgia, jeśli patrzymy, jest pełna gestów. Gest łamania chleba, gest podawania rąk, gest wzniesionych rąk, głównie celebransa, co może jest dobre, choć może i trzeba by poszerzyć też na zwykłych ludzi, którzy też chcą gestami wyrażać, ale te gesty są. Klęknięcie, postawa stojąca jest gestem. Postawa siedząca jest gestem. Dlaczego podczas czytań siadamy? Ponieważ jest to postawa słuchająca. Nie stoimy w czasie czytań, oprócz Ewangelii, która jest specjalnym tekstem. Nie stoimy, bo postawa stojąca nie służy słuchaniu. Postawa siedząca służy. I tak Kościół też daje nam różne gesty. Kolejna rzecz. Rozproszenia. Rozproszenie. Niektórzy twierdzą, że nie ma modlitwy bez rozproszeń. Że jak nie ma rozproszeń, to trzeba zobaczyć, co to za modlitwa jest. To znaczy, że one będą. Trzeba na nie się zgodzić. Ważne jest, myślę, to, żeby one nie zdominowały modlitwy. Aczkolwiek mogą też nam coś powiedzieć o takiej modlitwie, jeśli by ją zdominowały. Ponieważ takie rozproszenia powiedzą nam, gdzie teraz jest moje serce. Skoro nie jestem w modlitwie, to gdzie ja teraz jestem? Gdzie moje serce ucieka? Do jakich miejsc? Inaczej może nam to pokazać, co w moim życiu jest niezałatwione, co się dobija do mojego serca, żeby to uporządkować, co to takiego jest. I warto wtedy patrzeć na swoje rozproszenia pod takim kątem. W modlitwie, każdej modlitwie, ale też w modlitwie wspólnej, jaką jest też małżeńska, rodzinna, rozproszenia, myślę, mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne rozproszenia to mogą być jakieś przeszkody, czy nawet przeszkody do tego, żeby w ogóle się modlitwa odbyła. Ustalamy sobie, będziemy się modlić o tej i o tej godzinie. No są jakieś ciągle przeszkody. Może nas to strasznie rozpraszać i wybijać z pewnego rytmu takiego dnia. Przeszkody, czy to te rozproszenia wewnętrzne, w modlitwie indywidualnie, to już przed chwilą wspomniałem, w modlitwie wspólnej, w modlitwie rodzinnej, małżeńskiej, to może być na przykład trudność w jedności modlitwy. Że czujemy, że się rozjeżdżamy w naszych potrzebach, w naszym dziękczynieniu, że modlitwa na przykład idzie jak po grudzie, w ogóle nie idzie, nie wiemy, co się dzieje za bardzo. To mogą być przeszkody czy rozproszenia wewnętrzne naszej modlitwy wspólnej. Myślę, że, bo oczywiście na rozproszenia nie ma żadnych złotych środków, rad ani tabletek, trzeba tutaj wierności i cierpliwości. Te dwa słowa podkreślam. Wierności i cierpliwości. I być może szukanie źródeł tych rozproszeń, gdyby się okazało, że one mocno przeszkadzają na modlitwie, że trwają dłuższy czas, dzień w dzień. Szukanie źródeł może być nie tylko w czasie modlitwy, ale na przykład w dialogu małżeńskim, w rozmowie jakiejś. Po modlitwie, zupełnie w takiej poważnej rozmowie, gdzieś tam w czasie, który na przykład małżonkowie przeznaczają na rozmowę ze sobą. Wtedy można porozmawiać, dlaczego tak się z naszą modlitwą dzieje, że nie idzie, że coś tam, że ciągle coś przeszkadza. Z mojej strony chyba to by była taka zasadnicza część i teraz mam tylko takich kilka uwag dodatkowych do tego, co powiedziałem a propos modlitwy. Uważam, że też ważnych. Pierwsza rzecz to jest taka. Jeżeli modlitwa jest relacją z Panem, moja modlitwa jest relacją z Bogiem, to jak się ma do tego, jak to niektórzy mówią, obowiązek modlitwy, że ja muszę się modlić. Można powiedzieć, jeśli to mam w wolności, to możemy zrobić tak, że mam ochotę, to się modlę, nie mam nastroju, to przecież muszę być spontaniczny w moim życiu, muszę być szczery, nie mam ochoty, to się nie modlę. Po prostu. Uważam, że jest to błędna postawa, ale chcę zwrócić na takie dwa momenty uwagę, ponieważ o ile z jednej strony rzeczywiście moja relacja z Bogiem ma być w wolności, o tyle jest też obowiązkiem. Dlaczego? Jeśli odkryję sobie, że mój obraz Pana Boga no jest trochę przekrzywiony, że widzę Go trochę w fałszywym świetle, że Go się trochę boję, to modlitwa będzie dla mnie trudna. Ale myślę, że najczęściej wtedy stanie się ona właśnie rutyną i obowiązkiem, ale ciężkim, przykrym obowiązkiem. Nie będzie w tym ducha, nie będzie w tym życia. Ponieważ ja się Pana Boga boję, ale ktoś mi powiedział, że muszę się modlić, czyli nawet trochę to jest z zewnątrz jeszcze narzucone, że tak naprawdę no, trzeba by się z tego wyspowiadać, jeśli się nie modlę, chociażby przez 5 minut dziennie. No więc ja ten obowiązek odpracuję, że tak powiem, ale niestety będzie to bardzo przykre dla mnie. Kiedy przychodzi kryzys modlitwy, kiedy normalnie modlitwa sobie idzie, czy nie mam problemu specjalnie z modlitwą, jakichś nie mam większych problemów z obrazem Pana Boga, jest on dla mnie kimś ważnym, jest on dla mnie ojcem i tak go traktuję. To kiedy przyjdzie kryzys modlitwy albo strapienie duchowe, no to czujemy, obowiązek jest potrzebny. Po to, żeby mnie, mój kryzys, moje strapienie, a o strapieniu trzeba powiedzieć jedno, przypomnieć, że w pocieszeniu dorada nam duch dobry, a w strapieniu przeważnie dorada nam duch zły. To znaczy, jeżeli pójdziemy za tymi myślami, że muszę być spontaniczny i zostawić modlitwę, to się bardzo szybko wykoleimy w naszej modlitwie. Zarzucimy ją, zostawimy ją. Dlatego tutaj potrzebny jest obowiązek. Jeśli relacja z Panem Bogiem jest dla mnie ważna, jeśli Bóg jest dla mnie kimś ważnym, to ja potrzebuję systematyczności w tym. Ja potrzebuję w tym pewnych ram, które również biorą się z tego, że jestem człowiekiem z krwi i kości, że kiedy wszystko idzie na spontaniczność, to się rozlatuje. Ja potrzebuję mieć plan, potrzebuję mieć uporządkowane życie, że no trudno mi sobie wyobrazić taką pracę. Wyobraźmy sobie, jesteśmy, pracujemy w jakiejś firmie, gdzie szef nam mówi, wiesz, no przyjdź do pracy, wiesz, u nas jest duża wolność, spontaniczność, zasadniczo przyjdź, kiedy chcesz, ile masz czasu. Nie wiem, jak długo taka firma się ustoi. No nikt nie przyjdzie. Przyjdą pierwszego, przyjdą po wypłatę. Prawdopodobnie przyjdą pierwszego po wypłatę. I to będą marudzić, że mało dostali jeszcze. A tego jestem pewny. Natomiast każdy przyjdzie jak chce. Może przyjdzie, może nie przyjdzie do pracy. On dzisiaj nie ma ochoty. Dzisiaj mam słaby dzień, dzisiaj coś tam. Jeśli z modlitwą będzie podobnie, per analogia możemy zobaczyć, czym to się skończy. To znaczy, to powiedzenie do tego jedno zdanie, nasze życie nie może kierować się emocjami. Czyli mam emocje pozytywne, nastawienie do modlitwy, okej, to modlę się, czasem nawet może przesadzając ilością. Jestem dętka, nie mam żadnych emocji pozytywnych, mam negatywne, jest mi źle, to się nie modlę. To jest życie na emocjach. Ignacy przed tym bardzo przestrzega. Emocje są strasznie ważne, też na modlitwie. I emocje, trzeba powiedzieć, są motorem życia. Są motorem życia. Tak pozytywne, tak zwane pozytywne, jak ja je nazywam, czy tak zwane negatywne, ale musimy pamiętać, że kierownica jest tutaj, a nie w emocjach. Kierownicą naszego życia jest rozum. Emocje są motorem. Bez kierownicy nie pojedzie i bez motoru nie pojedzie. Potrzeba jest obu tych rzeczy, wszystkości tych rzeczy naraz. To znaczy, ostatnie zdanie co do tego obowiązku, potrzebna nam jest wierność. Jak komuś słowo obowiązek z jakichś różnych przyczyn źle się tu kojarzy, to warto sobie powiedzieć, potrzebna jest mi wierność. Wierność, która de facto jest tym samym. To znaczy, codziennie to samo. Codziennie to samo. Kolejna rzecz, z dodatkowych uwag. Modlitwa małżeńska, szczególnie myślę, modlitwa rodzinna też, daje takie hasło, które mi zostało podpowiedziane, myślę, że jest bardzo dobre, daje nam płodność. Płodność w najszerszym tego słowa znaczeniu. To znaczy, owoce modlitwy. Owoce mojej modlitwy. Kiedy patrzymy na modlitwę ignacjańską, tą, którą Ignacy zostawił, te najgłówniejsze, najważniejsze modlitwy, a więc medytacja, kontemplacja, rachunek sumienia, Ignacy zawsze daje tam, czy każe prosić o konkret, prosić o to, czego chce i pragnę. W każdej medytacji powtarza się taka prośba. Ignacy każe prosić o szczególną łaskę, każe prosić o owoce tej modlitwy i każe sprawdzać, czy te owoce są. I my też tak mamy czynić. Jeżeli prosimy o coś, jeżeli czujemy, że wypływa to z naszego serca, z naszych pragnień, że jest to dla nas ważne, to prośmy i patrzmy, jak Pan Bóg wypełnia to w naszym życiu. Nie bądźmy kimś, kto prosi Pana Boga, ale nie wierzę, że nie dostanę tego. Bo proszę może o coś wielkiego, o coś za dużego, może nie Pan Bóg tego ode mnie chce i tak dalej, i tak dalej. I zostawiamy wtedy. Nie patrzymy, czy Pan Bóg wypełnia swoje obietnice w naszym życiu. Myślę, że to jest ważna rzecz. A więc, jak to w praktyce? Kiedy na przykład w czasie modlitwy Pan Bóg mi coś pokaże, coś nam objawi, nawet jako małżeństwo, w rozmaity sposób, przez okoliczności mojego życia, przez jakieś słowo, może przez proroctwo, czy cokolwiek, jeśli coś mi pokaże, że nie wiem, albo coś w naszej rodzinie jest nie tak, jakieś słowo nas dotyka, oboje małżonków, coś się dzieje, to może warto iść zaraz i wypełnić tą modlitwę. To znaczy, na przykład może trzeba to coś przeprosić. Czy siebie nawzajem, czy Pana Boga. Że On nam pokazuje coś. I teraz chodzi o to, żeby wcielić to w czyn. Ale może też będzie to wezwanie do czegoś. Do gorliwszej modlitwy. Do gorliwszego wypełnienia swoich codziennych obowiązków. Do, nie wiem, do zajęcia się dziećmi. Do zajęcia się czymś tam jeszcze. I być może, jakby to jest wezwanie Pana, odczujemy to na modlitwie, to znów naszą odpowiedzią, czy pewnym owocem modlitwy będzie, że na przykład weźmiemy czy jakieś postanowienia, że warto może to zmienić w naszym życiu. Może małżonkowie wspólnie do tego dojdą, może jedno z małżonków. Ja muszę coś zmienić w swoim życiu, ja muszę coś zrobić. Bo Pan Bóg mi jasno pokazuje przez różne okoliczności i przez słowo, że tak nie może być. Ważna rzecz to do postanowień, jedno konkretne i realne do zrobienia od zaraz. Czyli nie wymyślać sobie postanowień, które są w ogóle z księżyca wzięte i nigdy w życiu nie jestem w stanie tego wypełnić. To dotyczy tak rekolekcji, może przede wszystkim rekolekcji, ale też i takich życiowych, codziennych spraw. Ponieważ jesteśmy we wspólnocie, w grupie odnowy charyzmatycznej, to myślę, że warto w naszą modlitwę też codzienną wpleść doświadczenie modlitwy charyzmatycznej i tego sposobu modlitwy, który tutaj jest. Myślę, że takim dużym skarbem, dużym bogactwem tego sposobu modlitwy jest jej spontaniczność, pewna żywotność, które to jest pewnym porywem serca. Jest czymś, co jakby daje życie naszemu sercu, naszej modlitwie i warto z tego korzystać, z tych porywów Ducha Świętego. Ale też nie uciekajmy od utartych formuł. Nie uciekajmy od modlitwy takiej znanej nam, może czasem nawet z książeczki. O tyle to jest ważne, że często modlimy się z dziećmi tymi formami. I myślę, że oprócz samej modlitwy warto też dzieciom tłumaczyć, co to znaczy, że Bóg jest naszym Ojcem. Co znaczy pozdrowienie Maryi, pozdrowienie anielskie. Co znaczą te modlitwy, jak mają je rozumieć. To im też pomoże później modlić się tą modlitwą, nie odrzucą jej tak szybko. Nawet gdy one się tego nauczą na pamięć. Będzie im łatwiej to zrozumieć. Tutaj wchodzi też kwestia modlitwy przed jedzeniem, po jedzeniu, różnych innych takich modlitw w ciągu dnia, które myślę, że warto, żeby one były. Nam pomagają się odnaleźć w rzeczywistości i zobaczyć, że Bóg teraz jest z nami, a i dzieciom pomagają tego samego doświadczyć. Jakby uczą też dzieci patrzeć, że Pan Bóg jest z nimi zawsze, bo z nami jest, bo z rodziną jest. Myślę, że ważne też jest, by małżonkowie dzielili się też w domach. Wiem, że słyszałem, że macie grupy dzielenia, też się dzielicie tym, ale może warto też w domach swoich dzielić się doświadczeniem modlitwy, tak swojej osobistej, jak i wspólnej. Po co? Po to, żeby budować siebie nawzajem, ale też, żeby mówić o swoich problemach w tej modlitwie, o kłopotach, które mamy, coś, z czym sobie nie radzimy. Może ważne to będzie szczególnie wtedy, kiedy jakiś kryzys przyjdzie na jedno z małżonków, albo na oboje. I taka ostatnia uwaga, że warto pamiętać, że modlitwa jest, pomimo tego wszystkiego, co powiedziałem, pomimo tej całej ludzkiej strony, jest dziełem Ducha Świętego w nas, jest dziełem Boga w nas. To znaczy, że potrzeba zaufać Mu, że On tę modlitwę prowadzi, że Jemu zależy, pewnie czasem bardziej niż nam, na tym, żeby ta modlitwa była i żeby była dobra. Jemu zależy na naszym wzroście, na naszej jedności. To On nas chce prowadzić do pełni człowieczeństwa, do pełni naszego małżeństwa. To znaczy, żeby naprawdę zaufać Panu Bogu w tej naszej modlitwie, jaka by ona nie była. I ostatnie zdanie. Myślę, że ważnym jest sobie powiedzieć, że modlitwa to nie jest coś, co my dajemy Panu Bogu. Też. To nie jest cała prawda. To nie jest tak, że my, prawda, z naszej łaski dajemy Panu Bogu coś z siebie. Też dajemy, bo dajemy swój czas, swoje siły, swoje zdolności. Wszystko w tej modlitwie składamy siebie. Ale to nie jest na zasadzie takiej, że ja z łaski coś Panu Bogu daję. Tak naprawdę czasem nie wiem dlaczego Pan Bóg potrzebuje akurat mojej modlitwy, choć ponoć wszyscy, niektórzy mówią, że on jest samowystarczalny i sobie poradził wobec nas. Trzeba by jasno powiedzieć, że to Duch Święty modli się w nas i chce się w nas modlić. To On jakby w nas uwielbia Pana Boga, robi to najlepiej. My tak nie potrafimy uwielbiać i modlitwa na przykład w językach jest pewnym tego przedsmakiem, że my słowami ludzkimi nie potrafimy wyrazić tego, co chcemy nawet wyrazić Panu Bogu. Duch Święty lepiej to robi w nas. Dlatego trzeba sobie mocno powiedzieć, że modlitwa to jest dzieło Boże w nas. Nie nasze, tak do końca, nie nasze. Dlatego pozwólmy Mu na to. Pozwólmy Duchowi Świętemu w nas działać i w nas się modlić.